Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest 12 Zulhijja, 1446 roku Hijri, albo też Octavo dies Junis, Anno Domini bis millesimo vigesimo quinto. Proszę Państwa, najpierw reklama. Otóż partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DRSZEWKO10 otrzymacie Państwo 10% rabatu. Po drugie, dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Żeby pomóc w jego rozwoju, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Proszę pamiętać, że każda interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Poza tym, no, oczywiście dziękuję przede wszystkim w zasadzie za wsparcie na Patronite. To dzięki Państwa datkom mogę prowadzić ten kanał. Wśród patronów witam nowych lub powracających patronów: pana Bartka Marzyńskiego, Olgierda Obryckiego, Madness Sky. Poza tym Marka Uczyńskiego, Czarka Tokarskiego, Rafała Janusa, kogoś, kto się podpisał Test Manager, poza tym Roberta Żbikowskiego i jeszcze jednego anonimowego darczyńcę. Przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. Możecie Państwo dotrzeć do zaangażowanej jako reklamodawcy, oczywiście i wyedukowanej widowni, czyli do Was. Kontakt w sprawie reklamy znajdziecie Państwo w opisie odcinka. Proszę Państwa, dzisiaj mamy kolejny eksperymentalny odcinek niedzielny, składający się wyłącznie z pytań i odpowiedzi. Także wszystko to, do czego mnie tam Państwo namawiacie, żeby komentować Los Angeles i tak dalej, to sobie zostawiamy na poniedziałek, albo ewentualnie do tego nowego formatu być może, bo tam jest sporo kontrowersyjnych kwestii, których już YouTube bardzo, bardzo nie lubi. Dzisiaj odpowiemy, od razu powiem, jakie są tematy, żebyście Państwo wiedzieli, czy warto posłuchać. Moim zdaniem bardzo fajne pytania Państwo zadaliście, naprawdę fajne, niektóre z nich nadające się nawet na habilitację. Otóż, no po pierwsze, przyczyny terroryzmu w Sahelu, tak, to jest, ja to oczywiście trochę inaczej formułuję niż to, Państwo później posłuchacie oryginału tych pytań. Drugie to jest pozycja i wpływ generała Soleimaniego, irańskiego generała Soleimaniego oraz kulisy zamachu na niego. Po trzecie, będziemy mówili dzisiaj o 7 Emiratach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ich roli w polityce wewnętrznej, zagranicznej, czym one się różnią, jakie są emiraty, prawda, dlaczego jedne są bardziej wpływowe, inne mniej. Kolejny temat bardzo ciekawy, bardzo fascynujący i naprawdę niezwykle obszerny to jest islam na Komorach, w Mozambiku i na Madagaskarze, czyli generalnie w tej wschodniej części, powiedzmy, Afryki. Oraz tam było pytanie dodatkowe o to, w jaki sposób on się jakby miesza z lokalnymi wierzeniami, obyczajami i tak dalej. W związku z tym już z tego samego tematu wyniknie nam konieczność opowiedzenia o zakonach sufickich wschodniej Afryki i ich praktykach. Kolejny temat jest dużo bardziej polityczny, to jest dlaczego Turcja uznała Kosowo, pomimo tego, że uznaje pryncypialnie, że przecież nienaruszalność granic i suwerenność, integralność terytorialna, prawda, to są najważniejsze elementy ich polityki zagranicznej, zresztą nic dziwnego, prawda, no mają albo będą się trzymali tego, albo będą mieli za chwileczkę secesję chociażby Kurdów, więc to jest pryncypium, a pomimo tego uznali Kosowo. No, to jest bardzo ciekawa też historia. I ostatni temat to będzie Kuwejt i Bahrajn, ich polityka zagraniczna i relacje z Palestyną oraz państwem położonym tam, gdzie ma aktualnie ochotę. Właśnie dlaczego na przykład Kuwejt i Bahrajn się tak nie angażują w politykę zagraniczną jak Katar, który przecież też nie jest wielkim państwem, a jednak jest niezwykle aktywny międzynarodowo, a Kuwejt i Bahrajn akurat nie. Więc dlaczego nie, prawda? To też jest bardzo moim zdaniem ciekawe, ma bardzo ciekawe korzenie też historyczne. No dobrze, proszę Państwa, zaczynamy jeszcze od takich prostych, jeżeli chodzi o pytania i odpowiedzi, to takich prostych pytań organizacyjnych, już ich oczywiście przede wszystkim zapomniałem, zachęcam oczywiście do zadawania kolejnych pytań, tak, proszę zadawać te pytania, jeżeli nie odpowiem, to proszę zadać je jeszcze raz. No niestety tych pytań jest bardzo dużo, w związku z tym czasami niektóre po prostu umykają, szczególnie jeżeli są zadawane gdzieś dawniej. No to po pierwsze. Po drugie, też proszę właśnie o zadawanie różnych pytań. Jeżeli nie potrafię odpowiadać, to na nie nie odpowiadam. Jeżeli potrafię, to oczywiście odpowiem. Teraz takie pytania czysto organizacyjne. Państwo się pytaliście o różne rzeczy, więc najpierw bardzo ważna rzecz. Otóż ten nowy format, który pojawi nam się na Spotify'u, który się nazywać będzie Radio Ayatollah, to jest on, ale nie będzie radiowy, będzie wideo, na tyle, na ile oczywiście Spotify i tam uwarunkowania techniczne na to pozwolą. To będzie taki format, ja muszę go wyważyć, bo nie chcę robić tylko samych spadów z tygodnia, ale to będzie podsumowanie tygodnia, bo na razie będę to robił raz w tygodniu. Potem zobaczymy, jeżeli się to z Państwu spodoba, to częściej. Odcinki będą się ukazywały w sobotę. Przynajmniej takie jest ambitne założenie. Akurat w sobotę nie ma normalnego odcinka. Natomiast będzie to rzeczywiście podsumowanie tygodnia, ale to będzie podsumowanie tygodnia bez cenzury. Czyli tam rzeczywiście zmieszczą się na pewno wszystkie te tematy, które musiałem pominąć ze względu na poprawność i cenzurę. Natomiast również będą tam tematy po prostu podsumowujące tydzień. To będzie pewnie format godzinny, tak? Więc on się będzie pojawiał na Spotify'u. Na razie będzie w formacie otwartym, także możecie Państwo sobie zobaczyć, czy Wam się podoba, nie podoba. Ja też muszę tę formułę dopracować, bo to jest dla mnie eksperyment, tak jak dla Państwa. Drugie pytanie, gdzie jest Szefkot? Najczęściej zadawane pytanie, śpi znowu. On już urósł tak, że musiałbym chyba jakiś bardziej szerokokątny obiektyw tutaj wybrać, żeby mi się kot zmieścił. Także zrobiło się z niego bardzo dużo kota, głównie śpiącego obecnie. To jest kolejna rzecz. Jak się nazywa? Nazywa się Kofi. Tak? Dlaczego? No, są różne prawda, wyjaśnienia tego. Tak? Na pamiątkę sekretarza generalnego ONZ na przykład. Więc to jest a propos Szefkota. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to dzisiejszy odcinek jest już nagrywany na nowym mikrofonie, więc mam nadzieję, że się Państwu to nowe brzmienie spodoba. Jak Państwo nie odróżnicie, stwierdzicie, że nie ma różnicy, to może tym lepiej. Jeżeli zobaczycie, że jakaś różnica jest, to też fajnie. Także zainwestowałem w nowy mikrofon. Jeżeli Państwo się skarżycie na kamerę, no niestety kamera o klasę wyższa niż tą, której używam, bo niestety tutaj jest taki przeskok, nie ma niestety wariantów pośrednich, kosztuje tyle, że pomimo tego, że ja mam wielu darczyńców na Patronite, to taki co najmniej miesiąc Patronite'a spokojnie poszedłby na kamerę, a nie wiadomo, czy nie na obiektyw, jeszcze drugie tyle, w związku z tym, jeżeli się zdecyduję na zmianę kamery, to będę wtedy Państwa prosił o wsparcie. No ale na razie jest jak jest, ta działa, jeszcze dopóki się nie zepsuła, to będę jej używał. Zresztą mam nadzieję, że Państwo więcej słuchacie niż oglądacie. Dobrze, proszę Państwa, to tyle było tytułem przydługiego wstępu i odpowiedzi na kilka pytań organizacyjnych. Natomiast teraz już przechodzimy do podstawowego pierwszego pytania. Otóż pan Krzysztof Woźniak 68 pyta. Pytanie, w sumie dlaczego w krajach Sahelu tak wzrasta terroryzm? Akurat trafiłem na artykuł w Washington Post, temat mnie zaciekawił. Czy walka z terroryzmem to nie jest po prostu jedno takie nakładanie plastra na otwartą ranę? No mniej więcej tak. Znaczy dla tych, którzy nie wiedzą, nie nakłada się plastra na otwartą ranę, bo to jeszcze to nie dla każdego może być jasne. No jest tak, mamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o przyczyny, ja drodzy Państwo powiem, że jeden z moich kolegów z Instytutu Stosunków Międzynarodowych kiedyś pisał, pamiętam, doktorat z konfliktów w Afryce. I jak już tam doszedł chyba do 4000 stron, to powiedzieli, żeby sobie dał spokój, bo to, wiecie Państwo, każdy dzień przenosił 20-50 stron nowego konfliktu. Więc, a już o przyczynach to nie wspominając. Więc, no ale tutaj musimy sobie króciutko powiedzieć. Generalnie szybki wzrost i terroryzmu, a ze szczególnym uwzględnieniem również rozwoju grup dżihadu w regionie Sahelu, wynika z złożonego współdziałania różnych czynników strukturalnych, politycznych, społecznych, ekonomicznych i jeszcze na dodatek środowiskowych. No jest tak, jeżeli chodzi najpierw o te przyczyny, tak, to mamy przede wszystkim zamachy stanu i tak zwane państwa kruche, tak to się określa po angielsku. U nas można powiedzieć, no to są państwa upadające, tak, albo takie, w których struktury państwowe są niezwykle niestabilne i państwo jako takie, wiecie państwo, państwo to nie tylko rząd, to są struktury podatkowe, nie wiem, policja ruchu drogowego, no wszystko, tak, prawda, wszystkie struktury administracyjne, edukacje i tak dalej, to wszystko tam nie funkcjonuje albo funkcjonuje ledwo. Natomiast no, trzeba przede wszystkim taki bezpośrednią przyczyną tego renesansu grup dżihadu, to jest przede wszystkim, to są zamachy stanu. Zamachy stanu w Mali, najpierw w 2020, potem w 2021 roku, potem mamy w Burkina Faso 2022 rok, Niger 2023. Te zamachy stanu zostały przeprowadzone przez wojsko i w rezultacie wojsko rządzi, bo to nie zawsze jest oczywiste, ale w tym przypadku tak, powstają hunty wojskowe. Te hunty wojskowe doszły do władzy właśnie pod hasłami poradzenia sobie z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa, natomiast one nie radzą sobie po prostu z zagrożeniami bezpieczeństwa. Natomiast same zamachy stanu znowu odzwierciedlają lasa zaniedbań, korupcji i bardzo słabego zarządzania. I w takiej sytuacji, w której państwo, szczególnie państwo świeckie, prawda, kojarzy się, albo przynajmniej no takie, które nie jest, ale to są państwa świeckie, no krótko mówiąc świeckie, bo akurat tu. I to są państwa, które kojarzą nam się, czyli ich struktury A z korupcją, z nieudacznictwem, z brakiem zarządzania bądź słabym zarządzaniem, ewentualnie ze strukturami siłowymi, które nie bronią mieszkańców, tylko bronią, tylko zajmują się zorganizowanym rabunkiem, prawda, lokalnych społeczności, a w każdym razie tak są postrzegane, to powoduje, że powstaje pewna próżnia, która jest wykorzystywana przez grupy dżihadu. Ja o samej historii grup dżihadu, tego, który w Sahelu, zdaje się, napisałem o tym w książce, jeżeli już nie pamiętam, czy tam rozdział wreszcie jest, tak chyba powinien być. Natomiast no, jedną z największych grup, w tej chwili są dwie takie wielkie grupy. Jedna to jest Jamaat Nusrat al-Islamu al-Muslimin, to jest JNIM. To jest pierwsza grupa. Tak naprawdę to jest sojusz trzech wielkich grup, który składa się znowu jeszcze z grup mniejszych, który jest związany bezpośrednio z Al-Kaidą oraz Państwo Islamskie Sahelu, czyli ISGS. No więc tak, po pierwsze właśnie jest, to jest jak gdyby pierwsza, czyli ta niestabilność polityczna to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna to jest brak obecności państwa. Państwa Sahelu generalnie mają problem z rozciągnięciem realnej władzy na rozległe, odległe terytoria, prawda? Czyli na terytoria słabo zamieszkane albo takie, gdzie funkcjonują grupy nomadów, albo też takie, gdzie są po prostu to odległe granice, gdzie łączność, zdolność na przykład do przesłania posiłków, kontrola centrali, prawda, państwa nad tymi odległymi garnizonami jest minimalna. W związku z tym tak naprawdę państwo porzuca te struktury wiejskie, tak można powiedzieć, które stają się dzięki temu podatne na wpływy kogoś, kto przynosi ład i porządek. I grupy dżihadu, szczególnie Państwo Islamskie, w tej chwili już tak nie robi, ale akurat w Mali to jest specyficzne miejsce, bo w Mali rzeczywiście grupy, może nie tyle same grupy zbrojne dżihadu, ale salafici wprowadzają w tych miejscach, gdzie się państwo wycofało, a wycofało się z bardzo wielu miejsc, po prostu szariat, tak? I ten szariat, chociaż może być odrzucany przez część ludności, ale tworzy pewne zręby ładu społecznego versus bezład reprezentowany przez państwo, tak? W związku z tym siły państwowe, jak ładnie piszą niektórzy publicyści, że lokalna ludność postrzega te siły państwowe jako nieobecne lub drapieżne, czyli takie, które krótko mówiąc zajmują się rabowaniem tej lokalnej ludności pod pozorem ściągania podatków, danin, czy też wymuszania korupcyjnego, wymuszania korupcji, prawda, za decyzję, za zgodę na coś, po prostu oficjalne lub nieoficjalne datki, to po prostu jest, to jest ich percepcja państwa, więc ten dżihad, który przychodzi, nie kojarzy się wcale z chaosem, wręcz przeciwnie, kojarzy się z jakimś porządkiem i to porządkiem dość rygorystycznie respektowanym. No mamy kolejną przyczynę, tak? Czyli to jest erozja współpracy regionalnej. Wycofano się Mali wycofała się i generalnie państwa z tej grupy Sahelu wycofały się z ECOWAS-u, co osłabiło regionalne działania antyterrorystyczne. To znaczy od tej pory już nie ma współpracy albo jest minimalna współpraca, teraz to de facto nie ma, między państwami właśnie ECOWAS-u i Sahelem. No i Sahel sobie krótko mówiąc nie radzi, tak? Trzeba pamiętać też, że jednak tak czy inaczej wycofanie się Francuzów, których stać było po prostu na prowadzenie aktywnego wywiadu, no Francuzów i Amerykanów. Aktywnego wywiadu, podsłuchiwanie elektroniki, kupowanie sobie po prostu informacji o różnych działaniach grup dżihadu, no to powodowało wszystko, że można było w jakiś sposób utrzymywać, powiedzmy, ich aktywność na jakimś akceptowalnym jeszcze poziomie. Natomiast w momencie, kiedy to zniknęło, no to zniknęły tak naprawdę te atuty, które te wszystkie armie miały przeciwko tym grupom. Pamiętajmy też o wsparciu społecznym, tak? Tutaj wsparcie społeczne, szczególnie w tych odległych, w tych odległych lokalizacjach jest niewielkie. A to oczywiście nie jest jeszcze jedyna przyczyna, ale to jest również istotne. I właśnie JNIM tak naprawdę już w tej chwili funkcjonuje również na przybrzeżnych terenach Afryki Zachodniej, gdzie kiedyś no, go nie było, bo JNIM głównie funkcjonował właśnie najpierw funkcjonował na tych terytoriach tuareskich i ewentualnie gdzieś tam daleko przy granicy z Algierią, a teraz jest już obecny praktycznie na samym wybrzeżu Afryki Zachodniej. Właściwie, no tak, centralno-zachodniej, tak? Teraz tak, mamy kolejny, no to jest bieda i bezrobocie. Bieda i bezrobocie. Sahel jest jednym z najbiedniejszych regionów świata, z bardzo wysokim bezrobociem wśród młodzieży, z wysokim odsetkiem analfabetyzmu, ograniczonymi możliwościami ekonomicznymi. Te państwa mają niską wiarygodność kredytową. Nawet jeżeli posiadają jakieś duże zasoby minerałów, prawda, czy mają akurat uran, złoto i tak dalej, to jednak do ich wydobywania potrzebne są inwestycje. No w takiej sytuacji, w której oni się pokłócili z firmami, które do tej pory wydobywały, znaczy słusznie, niesłusznie, ale się pokłóciły, i to pokłóciły się w taki sposób, że każdy kolejny inwestor zastanawia się, no dobrze, no włożę te 200-300 milionów dolarów i mam perspektywę tego, że mi za chwilę powiedzą, że mam jeszcze zapłacić kolejne 100, tu 200, tu 500, prawda? Natomiast nie będę mógł dalej wydobywać. To są niestety, no wiarygodność jest niska, wiarygodność kredytowa też jest niska i tak naprawdę no tylko takie państwa, które są państwami szukającymi przygód, tak? Tak w cudzysłowie sobie nazwijmy. Czyli Turcja na przykład, Rosja, tak? To są takie państwa, które są w stanie prowadzić mniej lub bardziej skutecznie politykę wydobycia, prawda, albo produkcji czegoś praktycznie pod ostrzałem. Znaczy to chodzi oczywiście o Turcję, nie wiem, w Syrii, Turcję w Libii, Rosję w Syrii, ale przede wszystkim Rosję w, na przykład w Sudanie na południu, czy w innych częściach w tej chwili no, Afryki, w centralnej Afryce. No właśnie, no i Turcję, która właśnie, bo dlaczego o tym wspominam, właśnie zarówno Turcja, jak i Rosja pojawiły się właśnie w państwach Sahelu, przy czym zdaje się Turcja chyba nieskutecznie, znaczy Turcja chyba się nie zdecydowała tam na większe inwestycje, Rosjanie tam są na pewno obecni, ale czy Rosjanie obecni versus Rosjanie, którzy są w stanie zbudować, nie wiem, 10 kopalń, prawda, infrastrukturę do tego jeszcze do eksportu i pozwolić zarobić tym państwom, to aż takiego rozwoju tam nie ma, tak? Więc to powoduje, krótko mówiąc, że są to kraje bardzo biedne, nie mają specjalnie perspektyw na wzbogacenie się. No więc przede wszystkim młodzież jest rekrutowana obietnicami przede wszystkim podniesienia statusu społecznego, obietnicami dochodu, ale też i pewnej idei, prawda, która przyświeca jednak tym grupom dżihadu. Tak? Znaczy on, to jest jednak, trzeba pamiętać, że za każdym razem grupy dżihadu, czy Państwo Islamskie, czy Al-Kaida przedstawiają alternatywę ustrojową i tą alternatywę ustrojową dosyć dobrze jakby udokumentowaną i opisaną, która ma przynieść, nawet jeżeli nie zasadniczą poprawę, to znaczną poprawę, przede wszystkim wyrównać różnice społeczne, tak? To jest najważniejsze. Tym bardziej, że w tamtych krajach nie wszyscy są biedni, tak? Są tacy, którzy są bardzo bogaci, natomiast większość ludności jest biedna. W związku z tym takie różne hasła, które normalnie byłyby hasłami wyzwolenia społecznego, działają po prostu tam do rekrutacji. No i mamy jeszcze niepokoje etniczne i społeczne. No mamy jeszcze dodatkowo wewnątrz etniczne napięcia między społecznościami, na przykład pasterze Fulani, którzy masowo przystępują do grup takich jak Katiba Masina. Katiba Masina to jest część JNIM. Również właśnie, żeby szukać ochrony lub też zadośćuczynić jakimś tam niesprawiedliwością. Ale też no, trzeba pamiętać, że mamy tam cały czas rywalizację i ona się zresztą jest nie tylko w tym jednym miejscu między nomadycznymi właśnie grupami pasterskimi, które po prostu wchodzą gdzieś tam do kogoś na pola, prawda, no i wypasają tam swoje stworzonka, które to stworzonka wyjadają wszystko do skały macierzystej, prawda, idą sobie gdzie indziej, co się może lokalnemu rolnikowi niespecjalnie osiadłemu oczywiście spodobać. Trochę trywializuję, ale to mniej więcej tak wygląda. W związku z tym ten, oczywiście rolnicy bronią zbrojnie się, Fulani, że tak powiem, jakby bufet dla swoich zwierzątek też wymuszają zbrojnie, prawda, więc to jest dodatkowo wchodzenie w te konflikty, no takie właśnie ekonomiczno-etniczne, jest jedną z przyczyn właśnie tego, dlaczego te grupy dżihadu akurat rekrutują, a dlaczego nie. No mamy kolejne, prawda, czyli zaniedbanie obszarów poza wielkimi miastami, czyli całkowite porzucenie praktycznie, czy też niepowodzenie rządów centralnych, świadczenie usług no podstawowych, prawda, edukacja, opieka zdrowotna, zapewnienie czystej wody, zapewnienie prądu, prawda, zapewnienie jakichś podstawowych inwestycji infrastrukturalnych versus rządy, no i oczywiście najważniejsza rzecz, kwestia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. versus właśnie sprawiedliwość oparta na szariacie, jakby sprawiedliwość społeczna oparta na zakacie, prawda, i na szariacie. To wszystko jest po prostu atrakcyjne dla wielu społeczności versus to, co w tej chwili jest, tak? No mamy jeszcze dodatkowo jeszcze czynnik klimatyczny, który się często pomija. Otóż te zmiany klimatu, które w tej chwili obserwujemy, czy tam to się teraz nazywa katastrofa klimatyczna, nie pamiętam, nie znam, przepraszam, ja się niestety nie zajmuję tym ekstremizmem ekologicznym, więc nie wiem, jakie są w tej chwili aktualne określenia, no ale w każdym razie chodzi o te zmiany klimatyczne, które przede wszystkim powodują z jednej strony pustynnienie na przykład, ale też powodzie wielkie właśnie w rejonie Sahelu, co zdecydowanie zakłóca życie rolników i pasterzy. W związku z tym dochodzi po prostu do konkurencji o kurczące się zasoby, no właśnie głównie dostęp do wody, ale też gruntów, które są gruntami ornymi. To już zresztą właśnie Państwu powiedziałem na przykładzie właśnie Fulani, tak? No mamy właśnie, czyli konflikt o zasoby. No i tak, jeszcze mamy kolejny problem pod tytułem proliferacja broni. Otóż no, upadek Libii, prawda, który był naprawdę wielką katastrofą dla, zresztą też dla Europy, bo dokładnie tak jak powiedział kiedyś Kaddafi, jak ja, to, że tylko on powstrzymuje właśnie te grupy, że tak powiem, wędrówkowe od powędrowania w kierunku do Europy. No i jak zabrakło Kaddafiego, dokładnie tak się stało. Ale upadek również Kaddafiego zalał Sahel bronią i to w wielkich ilościach. No i oczywiście w tym czasie również Państwo Islamskie, prawda, grupy Al-Kaidy, które zostały jak gdyby zwalczone też przez dżihadi, ale bardziej umiarkowanych, bardziej związanych, powiedzmy sobie, z bractwem muzułmańskim, stały wyparte z Libii, później na południe właśnie do Afryki. Stąd mamy i mamy jeszcze na dodatek rebelię Tuaregów w Mali w 2012 roku i teraz znowu. Powstały te, takie grupy jak Al-Kaida Islamskiego Magrebu czy Mujao, prawda, również wykorzystały ten chaos do zwiększenia swoich szeregów. Co więcej, mamy też rozprzestrzenianie się konfliktów z państw sąsiednich, bo mamy przecież powstanie w Nigerii, znaczy w Nigerii to są regularne bitwy, po pierwsze między samymi grupami dżihadu, ale również z rządem, no to mamy, prawda, Boko Haram, Państwo Islamskie, prawda, Państwo Islamskie Wielkiej Sahary, prawda, JNIM właśnie, które stworzyły sieci transgraniczne, jest taki trójkąt pomiędzy granicy Mali, Burkina Faso i Nigrem, to jest miejsce, gdzie państwo nad nim w ogóle nie panuje, ale mamy przecież też jezioro Czad, kolejne miejsce. Generalnie centralna Afryka w tej chwili ze bardzo podobnych względów staje się takim największym zasobnikiem, można powiedzieć, grup dżihadu. Większym nawet niż kiedyś Syria razem z Irakiem. Różnica jest taka, że ze względu na niski stopień zurbanizowania my nie mamy czegoś takiego jak w Syrii czy z Iraku zajmowania całych miast. Natomiast wycofanie się chociażby Amerykanów i Francuzów powoduje, że tak naprawdę nie bardzo, gdyby nawet doszło do restytucji kalifatu na przykład terytorialnego, to w zasadzie nie bardzo kto ma go tam bombardować z powietrza. Bo armie tych wszystkich państw są słabe. W tej chwili ten sojusz Sahelu polega na resztkach Wagnera, prawda, który się teraz nazywa Korpus Afrykański, no ale to na jedno wychodzi. To jednak nie są tej wielkości armie, które są w stanie, no nie dysponują zaawansowanym lotnictwem, mają helikoptery, mają jakąś tam podstawową artylerię, ale niewiele więcej, tak? A tutaj niestety, ale już do pokonania tych grup dżihadu, których no, liczebność takich ataków czasami szacowana jest na 2-3 tysiące bojowników przy jednym ataku, to już na to nie wystarczy tam 100 czy 200 żołnierzy Wagnera, krótko mówiąc, a z całą pewnością nie wystarczą lokalne siły, więc one tam rzeczywiście musiały być mocno dozbrojone przez kogoś. No a tak jak mówię, to się cały czas te grupy dżihadu się rozrastają. No więc mamy właśnie, to jest tak, że od kryzysu w Mali 2012 roku grupy dżihadi osiedliły się na terenach wiejskich, dostosowały się do właśnie całego systemu tych lokalnych problemów i krzywd. bazując na ludności lokalnej, która jednak wspiera te grupy w dużej mierze, stosują taktykę partyzancką. Następnie po dokonanych atakach wtapiają się w ludność lokalną, co utrudnia operacje wojskowe. A tak jak powiedziałem, no z wywiadem tam jest krucho w tej chwili. No oczywiście mamy też rywalizację, prawda, między grupami, czyli rywalizacja między JNIM i ISGS, prawda, to jest napędzanie przemocy. Natomiast wbrew pozorom ludzie wolą takie, znaczy opiekę, że tak powiem, jednej z tych organizacji dżihadu, ponieważ one są również bezwzględne w tropieniu jeszcze jednego zjawiska, o którym tutaj nie powiedzieliśmy, czyli zjawiska powszechnego i masowego bandytyzmu, czyli grup bandyckich, już bez żadnej ideologii, które napadają na wioski, porywają ludzi, powiedzmy, czyli porywają niewolników tak naprawdę, których gdzieś tam odsprzedają gdzieś dalej, ale też grabią całkowite te wioski, grabią również bydło. Jest cały proceder, ja zresztą o nim kiedyś opowiadałem, o tym jak się prania bydła, to już Państwu mówiłem, prania krów, tak, że się potem te krowy kradzione z wiosek właśnie przez te grupy bandyckie, one są potem dodawane do stad tych legalnych, tak, mieszane, tak żeby, kiedy później te stada są gdzieś tam sprzedawane, żeby zalegalizować, prawda, ich jak gdyby funkcjonowanie. I to jest cały wielki proceder, więc wbrew pozorom to te grupy dżihadu bronią ludność przed takimi grupami bandyckimi, to stąd mamy znowu kolejny wzrost ich popularności, tak. No i mamy oczywiście, jeśli chodzi o niepowodzenie tych strategii antyterrorystycznych, no to tak, siły francuskie wycofały się w 2022 roku w operacji Barkhane, zostały zmuszone właśnie do wycofania się, no głównie ze względu na bardzo sprytne działania hybrydowe Rosji, to jest i zastąpienie właśnie władz, no właśnie te władze są władzami prorosyjskimi ewidentnie, versus te poprzednie, które były profrancuskie. Również wycofanie się Amerykanów, no bo tak samo, patrz paragraf 22, czyli prorosyjskie władze, wycofanych na przykład do 2024 roku ostatnie jednostki opuściły Niger. W związku z tym to pozostawia próżnię bezpieczeństwa, tak? To lokalne siły nie mają zdolności do przeciwdziałania dżihadystom. No właśnie, poza tym mamy jeszcze presję demograficzną, bo na to wszystko nam się jeszcze, tak jak wszyscy narzekają na problemy z demografią, Sahel nie ma problemów z demografią. Do 2050 roku Niger prognozuje 175% wzrostu ludności, co jeszcze dodatkowo obciąża zasoby przede wszystkim związane, tworzy stan, który się nazywa niepewnością żywnościową. Oraz też pojawia się wielka grupa młodzieży, pojawia nam się wielka grupa młodzieży, która jest podatna na po prostu radykalizację. No i mamy też już samą propagandę grup dżihadu. No ta propaganda grup dżihadu jest propagandą bardzo skuteczną. Poza tym te organizacje dżihadu rewelacyjnie wpisują się we wszystkie problemy społeczne i polityczne, o których teraz powiedziałem. Na przykład właśnie Amadou Koufa, prawda, który jest liderem Katiba Massina, on przedstawia dżihad jako odpowiedź na korupcję i marginalizację państwa, prawda? Co dokładnie odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu, tak? Korupcja, marginalizacja, znaczy marginalizacja w sensie braku funkcji państwa. On mówi, proszę bardzo, robimy szariat, prawda, wszystkie funkcje państwa wracają, tak? No po drugie mamy też powiązanie z Al-Kaidą i Państwem Islamskim poprawiają bardzo taktykę tych grup. To ostatnio właśnie wskazano, że ta taktyka się wyjątkowo poprawiła, co sugeruje jakiś zastrzyk świeżej krwi, jeśli chodzi o instruktorów prawdopodobnie albo z północy Afryki, albo nawet gdzieś z Azji, powiedzmy z Pakistanu, Syrii czy też z Iraku. No więc tak, więc krótko mówiąc, teraz reasumując, no to tak, szybki wzrost tego terroryzmu w Sahelu nie jest wyłącznie zjawiskiem religijnym lub ideologicznym, ale objawem całego szeregu głębokich systemowych niepowodzeń. Te grupy dżihadi prosperują, wykorzystując lokalne problemy, czyli te lokalne żale, prawda, ten lokalny zestaw głębokich problemów, tak, których nikt nie adresuje. No słabe struktury państwowe, wstrząsy zewnętrzne, prawda, na przykład kilka konfliktów, z których mamy wielką proliferację broni, bo to przecież i Sudan, prawda, i mamy teraz, i mieliśmy Libię, no dalej mamy Libię. No mamy również, jeżeli chodzi o interwencje zachodnie, to one często przynoszą odwrotny skutek, ponieważ Zachód jest w stanie najczęściej poradzić sobie chwilowo z jakąś przewagą wojskową grupy dżihadu, natomiast nie adresuje w ogóle albo nie potrafi adresować albo nie potrafi wybrać takich elit, które, krótko mówiąc, są w stanie zaadresować te wszystkie, czy odpowiedzieć, przepraszam, już to mówię nowomową, odpowiedzieć na te wszystkie problemy, które są problemami podstawowymi, tak? Więc jeżeli ten problem podstawowy nie jest rozwiązany, to nic nie daje. To jest właśnie to przyklejanie plastra na ranę, tak? Więc krótko mówiąc, żebyśmy sobie zaczęli rozmawiać na poważnie nad walką z chociażby właśnie z tym nieporządkiem, ale głównie z tym powstaniem dżihadystów w Sahelu, no to co trzeba byłoby zrobić, tak? Poprawić zarządzanie państwami, wspierać rozwój inkluzywny ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju grup etnicznych, religijnych i grup interesów tam, tak? Bo to nie może być, jeżeli jedna grupa dominuje, druga nie ma żadnej reprezentacji, no to ta zmarginalizowana po prostu chwyta za broń. Albo pomaga tym, którzy chwytają, tak? Co więcej, rozwiązaniem konfliktów o zasoby i wzmocnieniem współpracy regionalnej, tak? Czy same wysiłki wojskowe są, nic w ogóle nie dają i to jest tylko odsuwanie problemu na trochę później, tak? I mamy taką sytuację jak w Afganistanie, że w pewnym momencie siły, które myślały, że są wyzwoleńcze, stały się siłami okupacyjnymi dla ludności i tyle. Dlaczego? Bo reprezentowały skrajnie skorumpowany rząd, który właśnie nie potrafił zaadresować podstawowych problemów społecznych. No ja Państwu mówię, no najfajniejsza, no jedna z, jak w jednym przypadku, przepraszam, to jest tylko taka dygresja, jak w jednym przypadku w Afganistanie, pamiętam, to już było tak pod koniec tej całej wojny, jakiś region był cały czas pomijany przez urzędników z Kabulu, jeśli chodzi o elektryfikację. Firma, która tam elektryfikowała, cały czas jakąś jedną dolinę w ogóle pomijała, tam ludzie nie mieli nigdy prądu, prawda? No i tam kolejne oczywiście, no to chodziło o jakieś tam lokalne układy i układziki. No i co Taliban powiedział? Taliban wtedy zadzwonił do tych szefów tej firmy energetycznej, powiedział, że albo oni zelektryfikują ten region, albo będzie zabijał tych po kolei wszystkich dyrektorów, prezesów, prawda, członków zarządu, aż zostanie ten zelektryfikowany. Proszę bardzo. Okazało się, że nie ma sprawy. Zawsze to było w planach, żeby zelektryfikować tę dolinę. Ludzie po raz pierwszy mieli prąd, tak? W historii. Więc to jest, proszę Państwa, no, taki przykład oczywiście radykalny, ale on mniej więcej pokazuje, w jaki sposób grupa dżihadu może zyskiwać gwałtownie na popularności, najczęściej uderzając w różnego rodzaju układy i układziki korupcyjne, które są, no, przenikają całkowicie, prawda, niszczą te całe społeczeństwa tych krajów. To tak jak mówię, Afryka, Azja, prawda, niby odległość duża, ale różnic specjalnych, jeśli chodzi o chociażby właśnie to funkcjonowanie albo niefunkcjonowanie państwa, nie ma. Dobra, pierwsze pytanie, mam nadzieję, odpowiedziałem. Mamy pytanie drugie. Panie doktorze, mam pytanie na niedzielę. Jaka była faktyczna rola generała Kasema Soleimaniego w strukturach państwa irańskiego? Jakie były przyczyny zamachu na jego życie oraz jakie służby w tym uczestniczyły? Czy na przykład Ossad brał w tym udział? Dobre, notabene, dobry tekst koalangowy, przywłaszczę sobie. Otóż tak, no jeżeli chodzi o tak, generał Kasem Soleimani był generalnie kluczową postacią w irańskiej strategii wojskowej i geopolitycznej. Pełnił funkcję dowódcy sił Quds, czyli sił jerozolimskich oddziału Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej od 1998 roku aż do 2020 roku. No, jego rola była rolą daleko poza konwencjonalnym szefem Quds-u. Był chyba najbardziej wpływową postacią na całym Bliskim Wschodzie. Co do tego nie ma wątpliwości. Był postacią charyzmatyczną, był postacią, która tak naprawdę konstruowała wielkie układy polityczne. Zresztą był również jednym z filarów, on osobiście, potęgi międzynarodowej Iranu. Także to, że został wyeliminowany, spowodowało straty, których jak widać zresztą, znaczy oczywiście Iran mówił, nie, my mamy takich, to mamy na setki, prawda, takich bojowników, prawda, każdy męczennik zastąpiony. Nie, to nieprawda. Znaczy gdyby żył generał Soleimani, na pewno nie dopuściłby do dziesiątek błędów, które później popełnił Iran i jego ruch oporu, tak zwany, chociażby teraz w tym starciu ostatnim z państwem położonym w Palestynie, tak? W tym katastrofalne decyzje i taka całkowita degrengolada Jabollahu na przykład. No ale dobra, to już jest zupełnie inna sprawa, więc teraz zacznijmy najpierw od Soleimaniego. No jest tak, no czym jest Quds, prawda? No siły Quds jest to elitarna jednostka Gwardii Strażników Rewolucji, która jest odpowiedzialna za operacje zagraniczne. W tym to jest jednostka wywiadowczo-dywersyjna, czyli odpowiada za tajne misje, zbieranie informacji wywiadowczych, o za akcje dywersyjne, za akcje zbrojne również, znaczy nie tylko takie dywersyjne, że tam kogoś podstawił komuś nogę, tylko takie, które są atakami zbrojnymi, no na większą skalę nawet. Również wsparcie dla wszystkich grup, które są powiązane z Iranem na Bliskim Wschodzie i poza tym Bliskim Wschodem. Co więcej, no Soleimani prawie 20 lat nimi dowodził, w związku z tym rzeczywiście miał w tym wielkie doświadczenie. Na pewno Soleimani był architektem tak zwanej irańskiej osi oporu, czy też sieci oporu, czyli sieci sojuszniczych milicji i rządów, w tym tak, Jabollah w Libanie, Humus, islamski dżihad, Huti w Jemenie, szyickie milicje w Iraku, notabene pogodzenie ich, żeby do siebie nie strzelały, to w ogóle było mistrzostwem świata. No między innymi oczywiście największa jest Kataib Jabollah, ale oczywiście nie jedyne, tak? Poza tym Soleimani koordynował strategie wojskowe i polityczne rządów Syrii, Iraku i Libanu. Między innymi doprowadził prawdopodobnie on, a w każdym razie rzekomo miał w tym przemożny skutek, znaczy przemożną sprawczość w interwencji rosyjskiej w Syrii. Co więcej, w ogóle cała wojna domowa w Syrii, zorganizowanie tego, żeby na jednym froncie pojawiły się wojska irańskie, czyli właśnie IRGC, Jabollah, milicje szyickie z Iraku i plus do tego jeszcze właśnie jakoś tam armia Asada, żeby wspólnie walczyli, wspólnie no, też no, z międzynarodówką, jakby nie było z drugiej strony tych różnych sił dżihadu, które były sponsorowane właśnie przez Katar, Arabię Saudyjską czy Turcję, więc i wygranie tej wojny wtedy, no to była właśnie jego robota. Druga, no to oczywiście to było zwycięstwo z Państwem Islamskim, prawda, gdzie tak naprawdę po apelu Ajatollaha Sistaniego i stworzeniu właśnie tych sił mobilizacji ludowej, bo tak to się one nazywały, prawda, czyli ten hasztasz Szabi albo PMF, to tak naprawdę wtedy, kiedy wojska Państwa Islamskiego już okrążały Bagdad, bo przecież one już doszły do Abu Ghraib, prawda, do lotniska, czyli od zachodu, prawda, zaczęły okrążać Bagdad. No jakby okrążyły Bagdad, to Bagdad by upadł po Mosulu. I tak naprawdę to on organizował zarówno dostawy irańskiej broni dla tego PMF-u, jak i koordynował obronę przy pomocy właśnie dokładnie tych milicji, bo armia iracka zajmowała się tym, co zwykle, czyli intensywnym odwrotem, tak, i porzucaniem sprzętu. I to jeszcze, wiecie Państwo, żeby oni to jeszcze ten sprzęt niszczyli, a oni tam zostawiali, no nie wiem, no, kluczyki w stacyjce, tak, zatankowany do pełna, dla komfortu jeszcze pocisk już w lufie, żeby tam Państwo Islamskie nie musiało się za bardzo wysilać. Więc żartuję oczywiście. Trochę. To w tym przypadku to akurat chyba nie żartuje. No dobra, w każdym razie, jeżeli chodzi teraz o wpływy strategiczne i polityczne, to był często opisywany był jako druga najpotężniejsza osoba w Iranie. Po tak naprawdę Alim Chameneim miał bezpośrednie wejście do Chameneiego, działał z bardzo dużą autonomią, poza strukturami jak gdyby państwa i co najważniejsze, był również postrzegany jako potencjalny przyszły przywódca Iranu. Czyli mógł zostać, gdyby żył, mógł zostać wyznaczony na następcę Ajatollaha Chameneiego. Co prawda, no nie wiem, czy był dostatecznie osobą duchowną w tym przypadku, no ale w każdym razie jego rola była, tak zresztą wtedy spekulowano, że tak czy inaczej miałby na to szansę. W każdym razie to jest tak, że jego wpływy praktycznie był jednocześnie pełniącym obowiązki ministra obrony, prawda, i ministra spraw zagranicznych. Oczywiście nie. Kraj miał te osoby, ale on tak naprawdę decydował o wszystkim. Był głównym decydentem w sprawie strategii Iranu, polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie, ale również dostaw broni, prawda, zaangażowania już właśnie takiego wojskowego w konflikty. Również był, można powiedzieć, mistrzem prowadzenia wojny asymetrycznej i sieci właśnie tych proxy, czyli tych właśnie pełnomocników, tych sieci zastępczych, które były w stanie realizować w tym samym czasie politykę zagraniczną właśnie Iranu w sposób skoordynowany, a nie spontaniczny. No jeżeli chodzi o lokalnie, no to w Iranie był bohaterem narodowym. Oczywiście wśród zwolenników, prawda, teokracji był właśnie przedstawiony jego wizerunek, że on jest jedynym i głównym obrońcą Iranu przed zagrożeniami zewnętrznymi, czyli państwo islamskie. Państwo położone w Palestynie, choć coraz więcej wskazuje na to, że to to samo, plus Stany Zjednoczone. I został również, no i był oczywiście wzmacniany przez państwową propagandę, wiecie państwo. Czyli to jest taka ikona trochę tworzona jak Che Guevara, tak? Czyli tam koszulki z Sulejmanim, plakaty z Sulejmanim i tak dalej, tak? Więc no jego generalnie wojna, znaczy rola w wojnie iracko-irańskiej, plus potem właśnie w tej kampaniach przeciwko państwu islamskiemu w Iraku, potem w zdobyciu Aleppo, prawda, w obronie generalnie armii Asada, w ogóle reżimu Asada, to co stworzyło tą jego legendę również znakomitego stratega wojskowego. Tutaj niektórzy analitycy pisali o Sulejmanim jako najpotężniejszym agentem na Bliskim Wschodzie. Właśnie ze względu na zdolność do koordynowania działań rządów jednocześnie Iraku, Syrii, Libanu i Jemenu, co się wcześniej i później nikomu nie udało. Tak? To jest posadzenie tych krajów w ogóle przy jednym stole, pomimo tego, że niby grają do jednej bramki, ale to tak nie wygląda. Był postrzegany jako główne zagrożenie dla państwa położonego tam, gdzie chce. Były dyrektor Osadu, czyli Yossi Cohen, powiedział, że działania Sulejmaniego, cytuję, zacisnęły pętlę na szyi kraju, o którym wiemy. No więc oczywiście tutaj był wrogiem numer jeden, oskarżony właśnie o dostarczanie irackim powstańcom zaawansowanych materiałów wybuchowych i szkoleń. To chodzi oczywiście o wojnę domową w Iraku, znaczy wojnę najpierw tą powstańczą w Iraku, prawda, potem wojnę domową w Iraku. On cały czas, że dostarczał Iran broni i wsparcia taktycznego dla wrogów Stanów Zjednoczonych. No tak, no, Iran był wrogiem Stanów Zjednoczonych, więc Sulejmani dostarczał to, czego potrzebowali, tak? No, Stany Zjednoczone uznały Al-Quds za organizację terrorystyczną. Sulejmani był właśnie taką kluczową postacią, która tak naprawdę destabilizowała całą politykę Stanów Zjednoczonych oraz państwa położonego tam, gdzie chce, oraz Arabii Saudyjskiej, praktycznie na całym Bliskim Wschodzie, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o samo jego zabójstwo, to został zarządzone osobiście przez Donalda Trumpa, który zezwolił na użycie drona MQ-9 Reaper w celu zaatakowania konwoju Sulejmaniego w Bagdadzie, gdzie on udawał się na spotkanie z premierem Iraku Adilem Abdul Mahdim. Pentagon nazwał to akcją obronną, mającą na celu ochronę personelu USA. Twierdził, że Sulejmani aktywnie opracowywał plany ataku na amerykańskich dyplomatów i członków służb w Iraku i w całym regionie. No, tam, to akurat, znaczy te wszystkie preteksty są akurat mocno bzdurne. No, najważniejszą rzeczą jest to, że to był człowiek, który rzeczywiście krzyżował wszystkie możliwe amerykańskie plany i to było rzeczywistą podstawą, a nie jakieś zamachy, które były dokonywane już. On na pewno osobiście ich nie planował, bo to on zajmował się raczej poziomem strategicznym niż operacyjnym, lokalnym, tak? Więc co więcej, urzędnicy amerykańscy właśnie, znaczy głównie Trump argumentował, że Sulejmani stanowił bezpośrednie zagrożenie, chociaż potem oczywiście jak skrytykowano Trumpa, że tutaj nic nie udowodniono w ogóle, że jakiekolwiek zagrożenie było bezpośrednie, to chodziło głównie o odwet za wcześniejsze działania, prawda, i za to, że to był człowiek, który mieszał Trumpowi w działaniach regionalnych, a Trump tego nie lubi, tak? Zresztą do dzisiaj tego nie lubi, więc w pierwszej kadencji nie lubił tego również. No a powiedzmy sobie, a już tak między nami mówiąc, no przy wszystkich tych intrygach, które tam gdzieś próbował i planach, które próbował wdrożyć na Bliskim Wschodzie Trump, no to Sulejmani robił go jak chciał. W związku z tym, no niestety nie miał prawa funkcjonować dalej. Prawdopodobnie są różne przesłuchy niepotwierdzone dotyczące tego, w jaki sposób został Sulejmani wyeliminowany. Wiadomo, że koordynowała to CIA. Wiadomo też, że on często podróżował między Damaszkiem, Bejrutem i Bagdadem. Obecnie wskazuje się, że najprawdopodobniej został sprzedany po prostu przez Syryjczyków. To jest przez Syryjczyków i to jest teoria, która coraz więcej za tym przemawia, bo to jest tak, że teraz wiemy coraz więcej o współpracy Bashara al-Assada z właśnie ze Stanami i z i z państwem położonym tam, gdzie chce. Właśnie chodziło oczywiście o skontrowanie tych wpływów. Znaczy, Asad też nie lubił, jeżeli ktoś mu mówił, co ma robić, prawda? Sulejmani był takim, którym mógł i zresztą wobec słabości armii syryjskiej, a potęgi armii irańskiej, prawda, i tych milicji szyickich kontrolowanych przez Sulejmaniego, no to już dzisiaj wiemy, że bardzo często te namiary i informacje pochodziły prawdopodobnie bezpośrednio od służb syryjskich, które trafiały do państwa położonego tam, gdzie chce, po to właśnie, żeby oni lecieli i trafiali akurat Irańczyków, a nie kogokolwiek innego. Zresztą tak samo Rosjanie, prawda, wtedy wyłączali systemy obrony powietrznej. No dobrze, w każdym razie w ataku zginął również Abu Mahdi al-Muhandis, to jest zastępca dowódcy właśnie irackich sił tej mobilizacji ludowej i przywódca jednocześnie Kataibu Jabollah. No właśnie, nie wiadomo, natomiast tutaj nie ma żadnych innych ostatecznych dowodów na udział innych krajów, poza tym, że Trump powiedział, ale to znamy z książki Boltona, że Trump właśnie był zły na Jahu Natana, że on go zrobił, że tak powiem, w to co zawsze. I co dalej zresztą robi mistrzowsko, czyli po prostu ograł go i to rzekomo właśnie to państwo położone tam, gdzie chce, miało dokonać tego ataku, a w ostatniej chwili się wycofało. Tak, żeby już nie było wyjścia i musiał to zrobić Trump i przez to właśnie mieliśmy potem atak odwetowy na bazy amerykańskie, a nie na przykład na Tel Awiw. No więc tutaj jest rzekomo, prawda, kiedyś stwierdzono właśnie, że zabójstwo Sulejmaniego zostało ułatwione przez Izmaila Haniego, jego następcę, którego rzekomo został zwerbowany przez wywiad tamtego kraju, no ale to są już standardowe rozgryweczki propagandy tamtego kraju, tak? Gdyby został zwerbowany, to by do dzisiaj nie pełnił funkcji. No więc, krótko mówiąc, tak, no to są już takie opowieści z mchu i paproci. Natomiast no, rola Sulejmaniego na pewno była kluczowa dla strategii Iranu, był jednym z filarów potęgi, osobiście on, prawda, jego zdolności do właśnie chociażby organizowania tej osi oporu i teraz bez niego widać, że Iran absolutnie nie radzi sobie z dokładnie tym samym zadaniem, czyli w obliczu wojny po 7 października nie był w stanie w żaden sposób skoordynować wysiłków przeciwko państwu położonemu tam, gdzie chce, nie był w stanie nakłonić również Jabollahu do działania wtedy, kiedy to działanie było niezbędne. No i generalnie, prawda, państwo położone tam, gdzie chce, wygrało zarówno z Jabollahem, z Humusem, no to cały czas mu nie idzie specjalnie, no ale z całą pewnością Sulejmani w tym momencie nie pozwoliłby na taki brak koordynacji między nimi. Tak? Także tak naprawdę tylko gdzieś tam spontanicznie Huti się gdzieś tam pojawiają, przecież też bez większego znaczenia, jeśli chodzi o ten konflikt, znaczy o to, co się tam dzieje na ziemi, natomiast Jabollah i jego knowania jak gdyby indywidualne, to jest właśnie to, do czego dokładnie wtedy nie dopuszczał Sulejmani i był w stanie przekonać elity Jabollahu, żeby się na przykład zaangażowały w wojnę w Syrii, tak? No więc tak, natomiast no oczywiście jest do dzisiaj bohaterem narodowym, przynajmniej dla tej części, prawda, wspierającej Irańczyków, wspierającej rząd, tak? Proszę Państwa, mamy teraz trzeci temat, to są Emiraty i ich rola. Pan Jordanescu pyta się, to jest pytanie do Q&A, panie doktorze, ZTA, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, składają się z 7 Emiratów. Czy poza dominującymi Abu Zabi i Dubajem pozostałe także są zamożne i czy mają coś do powiedzenia w sprawie polityki wewnętrznej i zagranicznej? Dziękuję, pozdrawiam. Otóż tak, no więc Emiraty Arabskie składają się z 7 Emiratów. To jest Abu Zabi, Dubaj, Sharja, Ajman, Uman, Kaiwain, Iras, Al Haima oraz Fujaira. Każdy z tych emiratów ma swoją specyfikę, historię, strukturę gospodarczą, natomiast znacznie różnią się, jeśli chodzi o zamożność, a w związku z tym wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną. No więc tak, no zamożność przede wszystkim zależy od zasobów naturalnych, głównie ropy naftowej i gazu, rozwoju gospodarczego i ewentualnie dywersyfikacji gospodarki. Najpierw bierzemy sobie Abu Zabi. No Abu Zabi jest zdecydowanie najzamożniejszym emiratem, odpowiada za 60% produktu PKB emiratów, posiada ogromne zasoby ropy naftowej, to jest prawie 90% z zasobów całych emiratów oraz gazu. To czyni go ekonomiczną potęgą, tak? W związku z tym kontroluje znaczną część funduszy suwerennych państwa. Najbardziej znany jest Abu Zabi Investment Authority, prawda? To jest jeden z największych funduszy na świecie. Infrastruktura, ale ma również inwestuje w infrastrukturę, w kulturę, na przykład słynny Luwr Abu Zabi oraz sektor energetyczny, który dodatkowo wzmacnia jego pozycję. Mamy na drugim miejscu Dubaj, czyli centrum handlowe i turystyczne. Dubaj jest drugim najbogatszym emiratem, chociaż ma małe zasoby ropy, to jest tylko 4% rezerw emiratów, ale rozwinął się jako globalne centrum finansowe, turystyczne, logistyczne dzięki portowi Jebel Ali, ma strefy wolnocłowe, to też był potężny, taki powiedzmy, potężny kop, który gdzieś wyniósł, prawda, ten Dubaj nagle do świadomość jego istnienia w ogóle na świecie. No i ma również, prawda, jest znany z takich ikonicznych projektów jak Burj Khalifa, prawda, czy Palm Jumeirah. Ma zdywersyfikowaną gospodarkę, tam jest bardzo dużo turystyki, handlu, nieruchomości, technologii, no jest mniej zależny od ropy niż Abu Zabi. Natomiast jest przede wszystkim wizytówką emiratów na arenie międzynarodowej i w ten sposób przyciąga inwestorów i turystów, również do pozostałych emiratów. No, trzeci co do wielkości emirat to jest Szardża. Gospodarka jest oparta na przemyśle, handlu i kulturze. Ma pewne zasoby gazu i ropy, ale gospodarka jest zdywersyfikowana. Próbuje się specjalizować w edukacji i kulturze. Na przykład dostał tam kiedyś tytuł Światowej Stolicy Książki, prawda, UNESCO i tak dalej. Jest zamożna, ale mniej niż Abu Zabi czy Dubaj. No Ras Al Khaimah to jest, teraz dynamicznie się rozwijający w turystyce, na przykład zbudował sobie takie kurorty w górach Hadżar, w przemyśle, na przykład ma cementownię, prawda, ma jeszcze produkuje ceramikę, inwestuje w odnawialne źródła energii i turystykę. Jest mało, nie jest bardzo zamożny, ale jest stabilny gospodarczo. Adżman jest najmniejszym emiratem z ograniczonymi zasobami naturalnymi. Gospodarka opiera się na handlu, nieruchomościach i małych przedsiębiorstwach. Głównie korzysta z bliskości Dubaju i Szardży. Umm Al Kaiwain to jest mały i mniej rozwinięty emirat z gospodarką opartą na rybołówstwie, rolnictwie i turystyce na małą skalę. Jest mniej zamożny, ale stabilny dzięki wsparciu federalnemu. I jeszcze Fujairah to jest położona na wschodnim wybrzeżu, czerpie dochody z portu morskiego i bunkrowania statków. Ma ograniczone zasoby ropy, rozwija turystykę i handel, jest średnio zamożna w porównaniu z Abu Zabi czy Dubajem, albo mało zamożna, tak? Więc generalnie tak, Abu Zabi i Dubaj dominują gospodarczo, odpowiadają za większość bogactwa emiratów, pozostałe są mniej zamożne, stabilne dzięki federalnemu systemowi redystrybucji dochodów z ropy oraz inwestycjom w dywersyfikację. Każdy emirat korzysta z ogólnokrajowego dobrobytu, ale różnice w skali bogactwa są wyraźne, nawet jeżdżąc pomiędzy jednym a drugim emiratem. No jeśli chodzi o emiraty, a polityka wewnętrzna i zagraniczna, no emiraty to jest federacja. Każdy emirat ma autonomię pewną, ale polityka wewnętrzna i zagraniczna jest scentralizowana. Kluczowe decyzje są podejmowane przez Najwyższą Radę Federalną, zasiadają w niej władcy wszystkich 7 emiratów, natomiast kluczową rolę odgrywa oczywiście Abu Zabi i Dubaj. No, emiraty są generalnie monarchią konstytucyjną z silnym akcentem na rządy dynastyczne. Prezydentem emiratów tradycyjnie jest władca Abu Zabi, obecnie jest to szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan, znany też jako MBZ w porównaniu do MBS-a, prawda, czyli Mohammada bin Salmana z Arabii Saudyjskiej. Premierem i wiceprezydentem jest władca Dubaju, to jest szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Pozostałe emiraty mają mały lub mniejszy wpływ na decyzje federalne. Każdy emirat ma własne lokalne rządy i sądy. One zajmują się sprawami wewnętrznymi, takimi jak edukacja, infrastruktura czy prawo lokalne. Na przykład Szardża jest bardziej konserwatywna na przykład. Natomiast kluczowe obszary jak obronność, finanse czy polityka zagraniczna są kontrolowane na poziomie federalnym. No Szardża dzięki swojej wielkości i znaczeniu kulturalnemu ma wpływ również pewien na politykę wewnętrzną, zwłaszcza właśnie w kwestiach edukacji i kultury. Natomiast pozostałe emiraty uczestniczą w Najwyższym Radzie, formalnie mają prawo do współdecydowania, ale bardzo ograniczony w niej głos. Ich wpływ faktyczny jest minimalny, decyzje są zdominowane przez Abu Zabi. Również no, jeśli chodzi o redystrybucję bogactwa, to oczywiście Abu Zabi jako najbogatszy emirat finansuje znaczną część budżetu federalnego, ma w związku z tym dominującą pozycję w polityce wewnętrznej, natomiast pozostałe emiraty są, można powiedzieć, konsumentami netto, tak? No więc to jest tak, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to polityka zagraniczną emiratów jest również ukształtowana przede wszystkim przez Abu Zabi, prawda? I to jest no, niepodważalnym faktem, tak? To jest rzadko się zdarzało w historii, żeby żeby podejmowano jakieś decyzje, które nie byłyby decyzjami Emiratów, znaczy wyraźnie Abu Zabi. To jest tak, no w szczególności właśnie przez szejka Mohammada bin Zayeda, przecież MBZ-a. On jest uważany za głównego architekta strategii zagranicznej Emiratów. Zresztą on jest znany z bardzo dużej, tak ładnie się mówi, asertywności, a tak naprawdę wielkiej agresywności polityki zagranicznej. No przypomnijmy, wojna w Jemenie, przecież Emiraty zaangażowane w pełni, wojna w Libii, walka z Bractwem Muzułmańskim, normalizacja stosunków z państwem położonym tam, gdzie chce, to wszystko są no, działania dosyć agresywne, jak na szczególnie tak mały kraj. Zresztą rywalizacja z Katarem jest, tak jak w przypadku Arabii Saudyjskiej, jest tu oczywista. Dubaj natomiast odgrywa ważną rolę w polityce zagranicznej poprzez swoją pozycję jako globalne centrum finansowe i handlowe. Tutaj Al Maktoum promuje wizerunek Emiratów jako otwartego, nowoczesnego państwa, czyli krótko mówiąc prowadzi taką właśnie dyplomację soft power, ale też dyplomację gospodarczą. Pozostałe Emiraty nie mają wpływu na politykę zagraniczną, bardzo rzadko angażują się w dyplomację międzynarodową, wspierają głównie, czyli ich rola to jest wspieranie decyzji podejmowanej przez Abu Zabi w ramach Najwyższej Rady. Szardża czasami odgrywa pewną rolę w dyplomacji kulturalnej, ale nic w kwestiach strategicznych. Więc krótko mówiąc, polityka tak naprawdę Abu Zabi, trochę Dubaju, kontroluje kluczowe decyzje federalne, wewnętrzne i zewnętrzne, tak? No więc i tutaj nie ma raczej, tutaj wszystkie Emiraty, chociaż są mniej, znaczy wszystkie, ponieważ wszystkie Emiraty korzystają z tego bogactwa, więc wypracowanego, w związku z tym nie ma jakby specjalnie głosów protestu tutaj. Że wszystkim ten układ odpowiada. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest tematem wyjątkowo fascynującym, ale niestety niezwykle obszernym. Więc to jest temat naprawdę na cykl filmów krajoznawczych, prawda, bardziej niż na jedno pytanie, no ale spróbuję odpowiedzieć, tak? Zresztą z tego pytania wynika kolejne pytanie, bo inaczej byśmy ignotum per ignotum, no nieznanego przez nieznane, tak? Czy niezrozumiałego przez niezrozumiałe nie możemy tłumaczyć. No dobrze, mamy pytanie pana Szymona Cyrana. Panie doktorze, czy mógłby pan omówić islam praktykowany w Afryce południowo-wschodniej, Madagaskar, Komory, Mozambik i jego relacje z chrześcijaństwem oraz wierzeniami ludowymi? No więc to jest fajne pytanie, ale mówię, jest bardzo obszerne. Otóż tak, islam w Afryce południowo-wschodniej, szczególnie na Madagaskarze, w Komorach i Mozambiku, odzwierciedla bogatą mozaikę historycznych, kulturowych i społecznych wpływów, które są kształtowane no, przez co? Przez handel, ale historyczny przede wszystkim, migracji i dziedzictwo kolonialne. Każdy z tych krajów ma niby odrębną tradycję islamską ze względu na historyczne interakcje z krajami arabskimi, ale również z krajami Swahili, prawda, i innymi, również muzułmańskimi handlarzami, którzy przybywając i zakładając swoje faktorie, można powiedzieć, kształtowali również ten islam. Również mamy tam chrześcijan i jeszcze rodzime wierzenia ludowe. No więc tak, no to trzeba byłoby teraz po kolei o tych krajach powiedzieć. Komory, tak? Dominującą religią na Komorach jest islam, jest oficjalną religią państwową. 98% wyznaje, to są sunnici, głównie ze szkoły Szafi. Tutaj ten islam pojawił nam się głównie przez arabskich i suahilijskich handlarzy w VII wieku i tak się rozprzestrzenił. To głównie taki arabski kupiec znany, który się nazywał Mohamed Atumani, prawda, i został generalnie jeszcze dodatkowo ten islam ugruntowany przez wygnanych z Persji książąt Shirazu, którzy zbudowali meczety, zintegrowali islam z lokalnym rządem. No i Komory stały się centrum tej suahilijskiej sieci handlowej łączącej Afrykę Wschodnią, Madagaskar i Ocean Indyjski. Jeżeli chodzi o integrację kulturową, to tak, ludność mieszanka pochodzenia afrykańskiego, arabskiego, perskiego, indyjskiego, no właśnie praktykuje formę islamu, która znajduje się silnie pod wpływem kultury Swahili. Bardzo mocny nacisk kładzie się na edukację koraniczną, czyli dzieci przez 2-3 lata wszystkie uczęszczają do szkół koranicznych oraz są święta islamskie, takie jak Id al-Fitr, ale na przykład Maulid, który no nie jest specjalnie, znaczy to jest to święto, które się nie podoba salafitom. I one są rzeczywiście świętami narodowymi. No więc jest zdecydowana większość, to muzułmanie sunnicy, jest mniejszość szyicka, ale nie cieszy się specjalnie, znaczy rzekomo miewa problemy z praktykowaniem, przynajmniej publicznie, publicznie swoich, znaczy kultywowaniem swoich praktyk publicznie, czyli pewnie chodzi o procesję. Znaczącą rolę odgrywają zakony sufickie, takie jak Kadrija i Szatilija, i to o tych dwóch szkołach i o tych dwóch zakonach sobie za chwileczkę powiemy, właśnie o tym sufickim islamie. To jest tak, że w konstytucji w 2009 roku uznano islam za stałą inspirację dla rządzenia, natomiast zakazany jest prozelityzm niesunnicki, czyli zarówno nawracanie na szkołę na szyitów, jak i oczywiście chrześcijan. Tutaj to jest w kodeksie karnym, kara więzienia, grzywny i tak dalej, tak? Więc tutaj jest to zakazane. Praktyki kulturowe no to są bardzo osadzone w życiu społecznym. Meczety pełnią funkcję centrów społeczności. Natomiast no są właśnie tutaj muzułmanie niesunnicy muszą odprawiać nabożeństwa prywatnie, żeby uniknąć konsekwencji prawnych. Teraz tak, jeżeli chodzi o Mozambik, no to jest, islam jest praktykowany przez 17,5% populacji, głównie w północnych prowincjach wzdłuż wybrzeża Swahili, gdzie został właśnie wprowadzony przez jemeńskich i swahilijskich kupców jako część właśnie tej sieci handlowej Oceanu Indyjskiego. Jeśli chodzi o rys historyczny, no to w XII wieku sułtanat Kilwa rozszerzył swoje wpływy na Mozambik, ustanowił właśnie muzułmańskie podmioty polityczne. Wiara rozprzestrzeniła się właśnie poprzez handel i małżeństwa mieszane, szczególnie właśnie wśród rdzennych mieszkańców Mozambiku i społeczności południowoazjatyckich. Muzułmanie są przeważnie sunnitami, niewielka mniejszość szyicka i niewielka mniejszość Ahmadii. No północny właśnie pas wybrzeża, szczególnie w prowincjach takich jak Cabo Delgado, ma największe skupisko muzułmanów. Zresztą tam mieliśmy właśnie powstanie państwa islamskiego, bardzo poważne zresztą, i wieloletnie walki. Jeśli chodzi o sufit, o wpływy sufi, to są praktycy sufickie, szczególnie właśnie te z zakonu Kadrii, są powszechne, również włączają w to lokalne tradycje, co zresztą powoduje wielką krytykę właśnie ze strony grup salafickich, ataki na nie i tak dalej. No, od 2017 roku mamy powstanie w północnym Mozambiku, właśnie w Cabo Delgado. Tam jest powstanie dżihadi. To jest tak, to jest organizacja, no, nazywa się formalnie Państwo Islamskie, ale to jest organizacja, która złożyła baja, prawda, czyli przysięgę podległości Państwu Islamskiemu. Nazywa się Ansar al-Sunna, natomiast lokalnie była zwana jako Al-Shabaab. Ale to nie jest to Al-Shabaab, które jest w Somalii, tak? To inne zupełnie Al-Shabaab. No w sumie wysiedlonych było prawie milion osób, były tysiące ofiar. Rebelia również no, wykorzystała lokalne problemy, takie jak ubóstwo, marginalizacja. Natomiast no, nie była reprezentatywna dla głównego nurtu praktyk islamskich w Mozambiku. Muzułmanie, jeżeli chodzi o rolę społeczności, muzułmanie są aktywni w handlu, w mediach, meczety właśnie pełnią funkcję centrów społecznych, szczególnie właśnie w miastach na północy, między innymi w Pembie i Nampuli. Jeśli chodzi o Madagaskar, to w Madagaskarze mamy wiarą mniejszościową jest islam, 7% populacji tylko wyznaje, głównie wśród społeczności pochodzenia właśnie arabskiego, komoryjskiego, prawda, czyli z Komorów, indyjskiego i pakistańskiego, wprowadzony przez arabskich kupców imigrację z Komorów z historycznymi powiązaniami z wybrzeżem Swahili. To jest tak, że arabscy imigranci przybyli tutaj w VII wieku, następnie kontynuowali interakcje z kupcami z Komorów i właśnie z wybrzeża Swahili. Potem jeszcze była imigracja z Jemenu i z Iranu, prawda, która trochę zwiększyła jeszcze populację muzułmańską. Generalnie znowu islam to jest szkoła sunna, prawda, szkoła szaficka, małe społeczności szyickie i Ahmadija. Głównie właśnie muzułmanie są skoncentrowani w obszarach przybrzeżnych, szczególnie na północnym zachodzie. Na przykład w Mahadżandze, tak? Co więcej, no są aktywni w handlu, mediach i praktyki islamskie są dostosowane do tego kontekstu malgaskiego z synkretyzmem właśnie z lokalnymi tradycjami, takimi jak cześć na przykład dla przodków. Tutaj islam jest mniej scentralizowany niż na Komorach, bez oficjalnego uznania państwowego, konstytucja natomiast gwarantuje wolność religijną, prawda? Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o chrześcijan, no to tak, na Komorach kodeks karny zabrania prozelityzmu przez osoby niebędące muzułmanami, czyli ogranicza możliwość pracy misjonarzy, prawda, i dialogu tak naprawdę między muzułmanami i chrześcijanami. Chrześcijanie muszą praktykować dyskretnie, publiczne nabożeństwa są ograniczone. Tutaj no najczęściej, natomiast te codzienne relacje są, pomimo tych ograniczeń prawnych i karnych, podobno są najczęściej pokojowe. Misjonarze, którzy opowiadają o komorach, twierdzą, że te mówią o braterskich interakcjach, że chrześcijanie mogą odprawiać msze i sakramenty bez przeszkód, ale o ile oczywiście unikają publicznej ewangelizacji, tak to jest zabronione. W Mozambiku no, chrześcijaństwo jest religią większościową, ponad 55% populacji. Trzeba pamiętać natomiast, że tutaj mamy pewien kontekst historyczny, bo tutaj kolonizacja portugalska od 505 do 1975 no, promowała katolicyzm, czyli katolicy mieli status uprzywilejowani, natomiast misjonarze protestanccy byli aktywni na północy i południu. Islam skoncentrowany na północy współistniał z chrześcijaństwem, prawda, ale nie był faworyzowany pod rządami kolonialnymi. No współcześnie muzułmanie i chrześcijanie współistnieją pokojowo, obie społeczności są rozproszone po całym kraju. Natomiast no, Cabo Delgado, prawda, no, to był ten moment, kiedy właśnie doszło do powstania tego dżihadu z państwa islamskiego, co spowodowało właśnie, że niektóre społeczności chrześcijańskie zaczęły traktować islam z dużą podejrzliwością. Co jeszcze? Na Madagaskarze, no Madagaskar, tam jest chrześcijaństwo to 85%, tutaj chrześcijanie i muzułmanie współistnieją pokojowo, bez znaczących ograniczeń. Chrześcijaństwo było wprowadzone przez misjonarzy z Wielkiej Brytanii oraz katolickich. Stało się dominujące pod rządami Królestwa Merina oraz w czasach kolonialnych, tak? Natomiast czy ciekawostka, że niektóre społeczności chrześcijańskie włączają elementy tradycyjnych wierzeń lokalnych, które mogą się pokrywać z praktykami islamskimi, na przykład kult właśnie przodków, co tworzy wspólną przestrzeń kulturową pomimo różnic teologicznych, tak? To jest ciekawostka. No jeżeli chodzi w ogóle o relacje z wierzeniami ludowymi, no to na Komorach tradycyjne afrykańskie wierzenia, w tym animizm i kult przodków, przetrwały obok islamu, szczególnie właśnie pośród populacji Bantu i Swahili. No, wierzenia te są mniej widoczne ze względu na dominację, prawda, islamu, ale wpływają właśnie na praktyki. Na przykład są tam rytuały uzdrawiania i kult duchów, prawda, który się pojawia nagle w praktykach islamskich, tak? Jeśli chodzi o synkretyzm, no to właśnie zakony sufickie właśnie zawierają liczne elementy lokalnego folkloru, właśnie takie jak rytuały w miejscach świętych, wierzenie w dżiny na przykład, które są zgodne z tradycjami przedislamskimi. Synkretyzm ten jest oczywiście krytykowany przez salafitów, którzy to odrzucają, więc stąd też prześladowania też niektórych sufitów. Natomiast no to właśnie to z jednej strony to wzmacnia, jak to ładnie ktoś określił, kulturowy rezonans z lokalnymi wierzeniami, natomiast oczywiście powoduje też radykalizację i salaficką, która odrzuca właśnie te wszystkie próby synkretyzmu, czyli mieszania się, prawda, tych dwóch religii, czy też włączania zwyczajów ludowych, lokalnych do praktyk religijnych islamskich, tak? W Mozambiku tradycyjne religie afrykańskie są praktykowane przez prawie 1/4 ludności, często właśnie w formach zmieszanych z islamem i chrześcijaństwem. No to jest właśnie głównie kult przodków, animizm, rytuały związane z duchami, prawda, i tradycyjną medycyną. Co więcej, w północnym Mozambiku islam suficki bardzo jest mocno połączony z lokalnymi praktykami. Właśnie na przykład korzysta się, oprócz oddawania czci przodków, korzysta się również z marabutów, czyli przewodników duchowych w celu uzdrawiania. No to jest taka afrykanizacja islamu, ona jest widoczna w rytuałach, które właśnie łączą modlitwy islamskie tradycyjnymi ceremoniami. No ale właśnie salafici to zwalczają w bardzo istotny sposób, szczególnie wśród zmarginalizowanej młodzieży, rekrutują do swoich szeregów właśnie głównie państwo islamskie i atakują wszystkich tych, którzy zanieczyszczają ich zdaniem islam, więc to jest powodem napięć. Również chrześcijaństwo zresztą włącza te różne praktyki do swoich rytuałów, więc tworzy to takie synkretyczne rytuały. Znaczy, to nie jest nic, co by było przeciwko ortodoksji, no ale tak jak mówię, to takie jest właśnie zestawienie kultów ludowych jednocześnie z tradycją chrześcijańską. Jeśli chodzi o Madagaskar, no to generalnie tradycyjne religie Madagaskaru są praktykowane przez No właśnie, od 4 do 39% populacji. Są różne badania, jak widać, nieco rozbieżne. Koncentrują się na kulcie, czyli 4% to ci, co się przyznali, a tak 39% to ci, którzy się mniej przyznali, więc koncentrują się znowu na kulcie przodków, animizmie i istocie najwyższej, prawda, czyli Zanaharim. Tutaj ta wiara wreszcie w tego Zanahariego jest głęboko zakorzeniona nawet wśród chrześcijan i muzułmanów. To jest właśnie bardzo często włączany znowu kult przodków i rytuały w miejscach świętych, na przykład w grobowcach, do swoich praktyk, szczególnie właśnie w społecznościach ze strefy Swahili. To jest akurat mniej wyraźne na Madagaskarze w chrześcijaństwie. No więc tak to mniej więcej wygląda. Warto też wiedzieć, że no oczywiście najgorzej jest w Komorach, prawda, gdzie zakazano tak naprawdę praktyk innych niż islam sunnicki. Natomiast to, co jest właśnie ciekawe, to rzeczywiście we wszystkich tych krajach synkretyzm jest wyraźnie widoczny, natomiast to w każdym inny, prawda, w zależności od kraju. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie jeszcze zobaczmy, czy mamy na to czas. Chyba niespecjalnie, więc dzisiaj już nie opowiem Państwu o tych zakonach sufickich, to sobie przełożymy na kiedy indziej, ale są naprawdę bardzo ciekawe, właśnie czym się różni Kadrija od Szadhili, prawda, jak wyglądają praktyki i tak dalej. No dobrze, Państwa, przechodzimy do kolejnego i ostatniego dzisiaj tematu, to jest temat Turcja-Kosowo. Otóż tutaj no, pytanie jest długie, zadane przez Alamara 3. Pytanie jest długie, ale tutaj w ten fragment dotyczący Kosowa wyekstrahuję. Otóż, a tak bardzo poważnie to mam pytanie odnośnie Kosowa. Dlaczego Turcja była chyba pierwszym krajem, który poparł jej niezależność Kosowa, gdy w innych tego typu sytuacjach międzynarodowych, z tego co wiem, bardzo mocno pilnują integralności terytorialnej krajów, co wynika z ich polityki wewnętrznej. Widzę tu pewną sprzeczność, no i tak dalej. No więc proszę Państwa, to jest wyjątkowo ciekawy, wręcz fascynujący temat. Otóż poparcie dla niepodległości Kosowa w 2008 roku, które było na pewno mogłoby być zaskoczeniem ze względu na ten pryncypialny charakter polityki wewnętrznej i zagranicznej, które uznaje za taką jus cogens, prawda, prawo nienaruszalne i podstawowe zasady integralności terytorialnej, czyli krótko mówiąc zakaz secesji, ruchów niepodległościowych itd., itd. No wiadomo, w Turcji to jest tym bardziej zrozumiałe ze względu na Kurdów. I nagle Turcja łamie to pryncypium, uznając niepodległość Kosowa. Co jest niezrozumiałe na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę no, wchodzi w to cały zestaw czynników właśnie historycznych, kulturowych, strategicznych i geopolitycznych. Więc no właśnie, decyzja o uznaniu Kosowa 18 lutego 2008 roku, dzień po ogłoszeniu niepodległości Kosowa, jest właśnie takim unikalnym zestawem motywacji. Oczywiście niespójnym w tym momencie z dotychczasowym, no bo polityka zagraniczna Turcji historycznie zawsze kładła nacisk na zasadę integralności terytorialnej. No oczywiście to jest zakorzenione we własnych obawach o bezpieczeństwo narodowe, no i doświadczeniach historycznych. Trzeba pamiętać, że Turcja od dziesięcioleci stawia czoła wyzwaniom ze strony partii pracujących Kurdystanu, która teraz się niby rozwiązuje, no ale tak czy inaczej, ruch separatystyczny, w każdym razie kurdyjski, a pewnie nie byłby to jedyny, który by się znalazł na terytorium Turcji, to jest coś, co zagraża rzeczywiście istnieniu państwa tureckiego, gdyby doszło do, nie wiem, powstania narodowo-wyzwoleńczego Kurdów na wielką skalę, prawda? Trzeba pamiętać, że natomiast mamy jeszcze no, kilka innych kontekstów, bo mamy tak, kontekst historyczny. Przypomnijmy, że traktat z Lozanny z 1923 roku kształtuje współczesne granice Turcji, wzmacnia w związku z tym jej zaangażowanie w zachowanie suwerenności państwowej i jedności terytorialnej, żeby uniknąć dalszej fragmentacji, no, dalszego oddzielenia krajów. Przypomnijmy, to było jednak imperium, które miało ileś tam krajów obecnych u siebie w swoim terytorium, tak? Polityka regionalna również. No, trzeba pamiętać, że Turcja konsekwentnie sprzeciwia się ruchom separatystycznym właśnie w sąsiednich krajach, przede wszystkim Kurdom w Iraku, również i Syrii. Natomiast popiera też integralność terytorialną państw takich jak Irak, Syria, Azerbejdżan. Natomiast utrzymuje stosunki z irackim rządem regionalnym Kurdystanu, ale również w tym przypadku sprzeciwia się jego pełnej niepodległości. No więc właśnie teraz jakie są te przyczyny? Więc tak. Po pierwsze mamy dziedzictwo Imperium Osmańskiego. Kosowo było częścią Imperium Osmańskiego przez stulecia, tak naprawdę od 1389 aż do 1912 roku. Turcja postrzega siebie jako historycznego obrońcę bałkańskich muzułmanów, w szczególności etnicznych Albańczyków, którzy stanowią większość w Kosowie, no około 90% populacji. W związku z tym mamy z jednej strony to wspólne dziedzictwo islamskie i powiązanie kulturowe z Albańczykami z Kosowa, wzmocnione jeszcze przez diasporę albańską w Turcji, prawda, która tutaj bardzo kultywuje, prawda, to pokrewieństwo. No, Turcja jest gospodarzem znaczącej diaspory albańskiej. Jest ona większa niż łączna liczba ludności albańskiej w Kosowie i Albanii. To taka ciekawostka. Oczywiście według pewnych szacunków, tak? Wielu Albańczyków z Kosowa wyemigrowało do Turcji w trakcie i po wojnach bałkańskich, czyli w latach 1912-13 oraz jeszcze w epoce osmańskiej. I ta diaspora lobbuje i zlobbowała zawsze w rządzie tureckim, żeby uznał niepodległość Kosowa, wykorzystując swoje wpływy w tureckiej polityce. No, poza postacie na przykład, jest jeszcze pokrewieństwo kulturowe, na przykład mało kto wie, ale na przykład autor hymnu narodowego Turcji, Mehmet Akif Ersoy, on pochodzi z Kosowa, co wzmacnia więzi kulturowe. Język turecki jest oficjalnym językiem regionalnym w Kosowie. Mieszka tam około 20 tysięcy etnicznych Turków, więc mamy znowu zaangażowanie się państwa tureckiego. No więc jeśli chodzi natomiast o jeszcze kolejny aspekt, no to mamy również aspekt ten prozachodni. Turcja jest członkiem NATO od 1952 roku. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone popierały niepodległość Kosowa. Uznanie Kosowa postrzegano jako sposób na wzmocnienie roli Turcji jako wiarygodnego partnera NATO i zwolennika integracji euroatlantyckiej na Bałkanach. Więc na przykład Turcja jest znacząco wnosi wkład do tych natowskich sił, do tych sił kosowskich NATO, prawda, czyli do KFOR-u, liczących 540 żołnierzy i uważa, że swoje zaangażowanie właśnie to jest jakby wkład do misji stabilizacyjnych, pokojowych, prawda, natowskich. Ale jest również jeszcze jeden aspekt, bardzo ważny. Otóż niepodległości Kosowa sprzeciwia się Serbia. Serbia i jej sojusznik Rosja. Przypomnijmy, że to Serbia tak naprawdę była spiritus mowę z wyrzut wojen bałkańskich i wyrzucenia Turcji z Bałkanów. Przy czym oczywiście Serbia, prawda, w domyśle z tyłu za Serbią Rosja, no. Słynna, prawda, słynna piosenka Pożegnanie Słowianki, prawda, to były te klimaty, tak? To wbrew pozorom chodziło właśnie o wojny bałkańskie. W związku z tym przypomnijmy, że Rosja z Turcją prowadziła przez cały XIX wiek nieustanne wojny. Zresztą przegrane przez Turcję. To też warto pamiętać. W związku z tym tutaj wspieranie Kosowa to jest przeciwstawienie się wpływom Rosji. A relacje rosyjsko-tureckie, chociaż bardzo od zawsze skomplikowane, to jednak jest nieustanna rywalizacja. Znaczy oczywiście współpraca bardzo często, ale też bardzo często rywalizacja. No tutaj to jest rywalizacja wręcz historyczna. No można się wreszcie odegrać za wojny bałkańskie, tak? Na Rosji i na Serbii. Więc ta geopolityczna rywalizacja Turcji z Rosją zresztą trwa do dzisiaj i z jednej strony, prawda, mamy przyjaźń między Erdoganem a Putinem, a z drugiej strony ta sama przyjaźniąca się Turcja potrafiła Rosjanom zestrzelić samolot, wygrać wojnę w Libii i wygrać wojnę w Syrii, wyrzucając ostatecznie stamtąd Rosjan. No i wtedy, kiedy jeszcze funkcjonował Asad, to też to wojska tureckie zatrzymały przecież tą ofensywę na Idlib, no nie kto więcej, tak? I też doprowadziły do tego, że się właśnie Rosja z Turcją dogadywała w tej sprawie, no ale stawiała się im Turcja, jakby nie było. Jest również międzynarodowy argument prawny, znaczy Turcja, podobnie jak wiele państw zachodnich, zaakceptowała argument, że niepodległość Kosowa była przypadkiem unikalnym, a nie precedensem dla innych ruchów separatystycznych. W opinii doradczej MTS-u z 2010 roku stwierdzono, że deklaracja niepodległości Kosowa nie naruszała międzynarodowych norm, ponieważ zasada integralności terytorialnej dotyczy przede wszystkim relacji międzypaństwowej, a nie wewnętrznej deklaracji. Więc tak to mniej więcej stwierdzono, chociaż, tak jak mówię, nie uznano niepodległości, a jedynie wypowiadano się na temat tego, czy jest to, czy znaczy nie zatwierdzono niepodległości, tylko zapytano się wtedy, czy sama deklaracja niepodległości jest zgodna czy niezgodna z prawem międzynarodowym. No taki niuans, ale bardzo istotny, zresztą podnoszony do dzisiaj przez Serbię i Rosję i tak dalej, tak? No jeżeli chodzi o uzasadnienie humanitarne, no to prawda, tam były, to chodzi głównie o naruszenia praw człowieka w Kosowie pod rządami Serbii w latach 90. Poza tym cząstki etnograficzne, to wie Państwo, wiecie, jakiego słowa unikam, przesiedlenie 800 tysięcy Albańczyków z Kosowa i tak dalej, więc krótko mówiąc, Turcja, która postrzegała siebie zawsze jako obrońcę bałkańskich muzułmanów, jeszcze szczególnie w kontekście, prawda, wojen bałkańskich przecież, czy tej wojny bałkańskiej ostatniej, no jakby nie było, uznała po prostu, że jest to jej obowiązkiem, żeby nie dopuścić do tego samego, co tam się działo w Srebrenicy, czy no generalnie tego samego, co się działo w Bośni, tak? Więc to jest kolejne uzasadnienie, które się pojawiło. No i w przeciwieństwie do separatyzmu kurdyjskiego albo też innych ruchów secesjonistycznych, przypadek Kosowa jest postrzegany właśnie ze względu na, jako wyjątkowy, właśnie ze względu na tą unikalność, to znaczy rezolucję 1244, plan Ahtisaariego, UNIMIK, to już jest osobno, o Kosowie to musielibyśmy poopowiadać, jak to dokładnie wyglądało. To nieuznawanie granic tak zwanej nowej Jugosławii, prawda, która powstała, więc no to jest odrębna sprawa. No i oczywiście trzeba też pamiętać o strategicznych interesach na Bałkanach i to jest jak gdyby dodatkowo, znaczy dodatkowy zestaw motywów, motywacji już takich nie historycznych, ale bardziej przyziemnych. No przede wszystkim mamy, znaczy cała ideologia Erdogana i Partii Sprawiedliwości Rozwoju, czyli AKP, to jest tak zwany neoosmanizm, prawda? Czyli krótko mówiąc, rozszerzenie stref wpływów na byłych terytoriach osmańskich. No to jest północny Irak, północna Syria, czy cała Syria, proszę bardzo. To jest państwo położone tam, gdzie chce. Najchętniej jeszcze to terytorium, przecież przypomnijmy też osmańskie. To jest właśnie, to są również Bałkany. Zresztą w 2013 roku Erdogan powiedział, Kosowo to Turcja, a Turcja to Kosowo, prawda? Więc to jest oczywiste. Poza tym Turcja jeszcze zainwestowała w Kosowie bardzo duże środki. W sumie to są 8% gospodarki Kosowa. Kontrakty budowlane na początku lat, znaczy w okolicach roku 2010, to było prawie $500 milionów. Turcja dostarcza do Kosowa również sprzęt wojskowy, pojazdy opancerzone, drony. No i generalnie zwiększa, w ten sposób buduje sobie oczywiście dźwignię geostrategiczną, można powiedzieć, w regionie. Co jeszcze więcej? No w zasadzie to jest tyle, prawda, z tej motywacji. Także tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, tak jak mówię, to jest wyjątek. Poparcie Turcji zresztą dla niepodległości Kosowa jest wielkim wyłomem, jak gdyby w tej jej polityce wspierania integralności terytorialnej, no ale tak jak mówię, takie były motywacje, tak? Więc to jest bardzo silne jednak te motywacje historyczne, ale również właśnie neoosmanizm ideologiczny. Czyli niepostrzeganie tego jako ruch separatystyczny, prawda? Postrzeganie tego jako przywracanie normalności z czasów osmańskich, o tak można było powiedzieć. Proszę Państwa, i tutaj niestety za długo opowiadałem, więc wyczerpałem już dzisiejsze tematy, wiele ich nie było. Został nam Kuwejt i Bahrajn jeszcze, zostały nam, to po pierwsze, zostały nam właśnie jeszcze te dwa zakony sufickie, to ja to przełożę na przyszły tydzień. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję Państwu za przysyłanie tych właśnie pytań i odpowiedzi. Znaczy pytań ja będę odpowiadał w ten sposób. Co jeszcze? No właśnie, reklama, najważniejsze. Otóż miałem powiedzieć, prawda, że partnerem kanału jest firma ETA, dystrybutor niezawodnych i pięknych produktów AGD. Z kodem DYRSZEWKO10 otrzymacie Państwo 10% rabatu. Poza tym pamiętamy Romanite Domum i Alkilab Tarbahu Alkafi Lattasir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia do poniedziałku.